Dzień dobry. Radiowe gawędy o przyrodzie, radio UWMFM. Wojciech Gotkiewicz, Iwona kontynuuje swoje podróże po bezdrożach Warmii. Na Mazury na razie się nie zapuszcza, Podlasie też zostawiamy sobie na później, ale Warmia jest na tyle ciekawa, że jest co tam po prostu robić. Zaczął nam się sezon ogórkowy i tak sobie pomyślałem, że nie będzie dzisiaj poważnego tematu, chociaż dla niektórych zapewne ten temat poważnym i owszem jest. Będzie temat taki właśnie z pogranicza i porozmawiamy sobie dzisiaj o kryptozoologii. Myślę, że część z Państwa zetknęła się już z tym terminem, a zetknęła się również z kryptydami. Ja myślę, że w trakcie audycji wyjdzie to na jaw błyskawicznie. No właśnie, co to jest ta kryptozoologia? No to jest taka ni to nauka, ni to nie nauka. To jest coś, co balansuje niezdarnie na pograniczu właśnie tej takiej stricte nauki oraz różnego rodzaju legend, przekonań, a czasami szaleństw poszczególnych osób, które biorą w tym wszystkim udział. No właśnie, dlaczego krypto? Już wiemy, tak, że nie jest to do końca nauka, w której należy bezwzględnie wierzyć. Dlaczego zoologia? Ano dlatego, że właśnie traktuje o kryptydach, czyli o tych stworzeniach, które rzekomo są, ale których tak naprawdę chyba jednak nie ma, ale tutaj konkluzje i wnioski zostawiam słuchaczom. Kiedy to się zaczęło? W zasadzie wtedy, kiedy pojawił się człowiek. Już wtedy zaczęliśmy podejrzewać, że oprócz tych zwierzaków, oprócz tych stworzeń, które nas otaczają, gdzieś w głębi przepastnych lasów, gdzieś w głębi przepastnych wód kryją się również inne stwory, mniej podatne na obserwacje, mniej chętne do tego, żeby się z nami bratać. No właśnie, a jeżeli czegoś nie widzimy, jeżeli coś jest tajemnicze, coś jest skryte, no to budzi w nas taki niepokój, pewnego rodzaju obawę przed tym, co może się wydarzyć, kiedy to ta paskuda, ten potwór, bo tego typu określenia bardzo często przypisywane są, czy taka łatka towarzyszy właśnie kryptydom, kiedy taki potwór wylezie właśnie z tych swoich odmętów i postanowi odwiedzić nas w domu, czy wcześniej w jakiejś tam jaskini. Grecy, Chińczycy, Hebrajczycy, wszyscy mieli swoje zmory wywodzące się ze świata zwierząt. Począwszy od ptaków symfalijskich, z którymi walczył Herakles, poprzez chimerę, poprzez chińskiego kuilina, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, czy hebrajskie potwory, czyli behemota, lewiatana i ziza. Trzy niezniszczalne bestie, z którymi właśnie musieli zmagać się Hebrajczycy. No właśnie, tylko można by pomyśleć sobie, że nauka cały czas postępowała do przodu, więc powinniśmy z naszych kart wycinać te legendarno-mityczne stwory, ale nie, mają się dobrze i wraz z biegiem czasu, wraz z postępem nauk, po prostu zaczęliśmy ich szukać, wykorzystując coraz to lepsze technologie, czyli nie zarzuciliśmy właśnie eksploracji głębokich jezior, oceanów, mórz czy puszcz, bo już wiemy, że czasami jest to po prostu tylko zabawa. Nie, szukamy dalej uporczywie, ale może dzięki temu właśnie gatunek ludzki się rozwija, że zawsze szukamy tego czegoś, co jest za widnokręgiem, że zawsze będziemy starali się poszukiwać czegoś nowego, że nie wystarcza nam to, co już wiemy, co jest namacalne, czego można dotknąć, o czym napisano tomy książek. No właśnie, wracamy do naszych kryptydów, ale już z czasów zdecydowanie bardziej współczesnych, aniżeli starożytność. I zaczniemy od powszechnie znanego Yetiego, czyli Yeti, zwanego również człowiekiem śniegu, czy Kanguli, jak brzmi nazwa tego stwora w języku tybetańskim. Według relacji zamieszkuje on przede wszystkim Himalaje i tam był najczęściej widywany, czy widywane były ślady jego bytności. Ale również widywano go, czy słyszano o nim w takich miejscach, jak chociażby Syberia. Pierwsze wzmianki o człowieku lodu, człowieku śniegu, pojawiły się już w latach 30. XIX wieku, kiedy niejaki Brian Hodgson opisał sytuację, kiedy to w trakcie jednej z wypraw wysokogórskich nagle ze załomu skalnego wyłoniła się paskuda i zaczęła przeganiać tragarzy, których tenże podróżnik miał ze sobą. No dobrze, czy lata 30. XIX wieku możemy powiedzieć, ok, nauka jeszcze nie jest tak do końca precyzyjna, jeszcze nie mamy tych technologii, którymi posługujemy się dzisiaj, no to idźmy sobie dalej. Lata 80. XX wieku, czyli już całkiem niedawno. No i niejaki Reinhold Messner, znana postać, zwłaszcza dla tych z Państwa, którzy interesują się himalaizmem, dla tych, którzy interesują się generalnie podróżami, ale tymi spod znaku ekstremalnych, czyli przede wszystkim no, pierwszy zdobywca korony Himalajów i Karakorum. Nie wiem dlaczego, ale bardzo często mówi się o nim, że jest Austriakiem. To jest Włoch, tylko tyle, że wychowany w Tyrolu, więc być może stąd ta pomyłka. No właśnie. Messner był przekonany, że Yeti istnieje, czyli człowiek na wskroś twardo stąpający po ziemi, no bo takim trzeba być chyba człowiekiem, przynajmniej w znacznej mierze, żeby właśnie rzucić się na tą koronę ziemi, a jednocześnie był przekonany, że ta postać, że ten potwór, że to zwierzę gdzieś tam sobie w tym Tybecie, w tych Himalajach funkcjonuje. No właśnie, rzekomo go widział. Mało tego, twierdził, że był na tyle blisko paskudy, że był w stanie ją wyczuć. No, zachowała się relacja Messnera, nie żyjącego już, niestety, z której wynika, że Yeti, cytuję, śmierdzi czosnkiem i odchodami. No, higiena w wysokich partiach Himalajów no, zapewne jest utrudniona, a więc no, tutaj ten zapach odchodów no, jest jeszcze jakoś wytłumaczalny. Skąd Yeti bierze czosnek na wysokości kilku kilometrów? Nie mam zielonego pojęcia, no, chyba że jest jakaś odmiana wysokogórska. Ponieważ Messner charakteryzował się bujnym owłosieniem, bujną brodą, jak okazuje się, często on sam był brany właśnie za człowieka śniegu, a przynajmniej za takiego brali go mieszkańcy tychże terenów. Mamy też polski akcent w tej całej historii, a mianowicie Jerzy Surdel, który w 79 roku zdobywał szczyt Lhotse, jako pierwszy sfilmował tropy Yetiego. Przepraszam, nie wiem skąd u mnie ta odmiana. Yeti, po prostu Yeti. No właśnie, i pokazał światu, że rzeczywiście coś na tych wysokościach żyje. Te tropy oczywiście, myślę, że przeciętny tropiciel, no delikatnie ujmując, wyśmiałby zarówno tego typu materiał dowodowy, jak i wysuwane na jego podstawie wnioski. No niemniej jednak, no mamy jakiś tam ślad, że coś tam rzeczywiście przelazło, a czy to był szerpa, po którym przyszła odwisz i ten ślad, trop w zasadzie, szerpy nieco się rozmył, przybierając bardziej monstrualne rozmiary, no tego już się pewnie nie dowiemy. Jakie są teorie takie już bardziej naukowe? No są dwie. Jedna bardziej, druga mniej. Ta mniej to jest taka, że być może jakimś cudem do naszych czasów przetrwał gigantopitek, który tak naprawdę żył na Ziemi około 300 tysięcy lat temu. No ale tak jak mówię, jakimś cudem udało mu się przetrwać w jakiejś jaskini, pod jakimś nawisem skalnym i raz na jakiś czas wychodzi z tejże jaskini, spod tego nawisu i budzi sensację wśród osób odwiedzających wysokie góry. A jeżeli śledzicie w ogóle historię chociażby wspinaczki na Mount Everest, to wiecie, że bywa tam równie tłoczno jak na plaży w Mielnie. I ta bardziej prawdopodobna teoria, że jest to po prostu niedźwiedź tybetański. Jesteśmy bardzo wysoko, nie ma tlenu, nie bardzo już wiemy, jak się nazywamy. Chcemy do domu i nagle wyłazi coś zza skały, co staje na tylnych łapach. W oczach nam się mieni od niedotlenienia mózgu. No i stąd bierze się właśnie potem historia o jakobyśmy spotkali. Nie powiem Yetiego, powiem Yeti właśnie na szlaku naszej wędrówki. I tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część tej audycji. Słyszymy się po przerwie muzycznej.